Czy podobały się wam pierwsze trzy poselstwa? Mieliśmy wspaniały początek, prawda? Pamiętam, że kilka lat temu poświęciłem sporo czasu na to, by jeszcze raz przejść przez Księgę Izajasza. Jedynym powodem, dla którego to zrobiłem, była próba wyszukania wszystkich miejsc w tej księdze, które mówią o Chrystusie. Nie mogę mu wierzyć, że jest tam aż tyle objawień na jego temat. Przeszliśmy przez trzy poselstwa i zobaczyliśmy już tak wiele. Był to jednak jedynie przegląd, początek zagłębienia się w Księgę Izajasza i osłaniania wszystkich kryształów, które znajdują się w tej księdze. Wiele z nich bez wątpienia dotyczy samego Pana. Gdy przygotowywałem się do tego szkolenia, znowu spędziłem sporo czasu na to, by odnaleźć wszystkie przypadki, w których księga ta wspomina o Chrystusie. Próbowałem znaleźć takie, które mogłem wcześniej pominąć, lub o których być może nie mówił brat Lee. Tak czy inaczej, Chrystus jest centralną postacią tej księgi. Stanowi jej centrum. Przeszliśmy przez pierwsze pięć rozdziałów tej księgi, a teraz dochodzimy do rozdziału szóstego. Stąd tytuł tego poselstwa. Wizja Chrystusa w chwale. W pierwszych pięciu rozdziałach został ukazany stan Izraela. Chciałbym po prostu przeczytać wersety 2 i 4 z rozdziału pierwszego. Powiedziałbym, że jest to rodzaj migawki ukazującej stan Izraela, do którego zaczął prorokować Izajasz. Niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu, bo Jahwe przemawia. Oto co powiedział: wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciw mnie. Oto jak Pan rozpoczął tę księgę. Werset 4 mówi dalej: biada ci, narodzie grzeszny, ludu obciążony nieprawością, plemię zbójeckie, dzieci wyrodne. Opuścili Jahwe, wzgardzili świętym Izraela, odwrócili się wstecz. Oto lud, do którego prorokował Izajasz. Znajdował się on w kiepskiej sytuacji. Powiedzmy tylko tyle, że pierwsze rozdziały odnosiły się do ludu Izraela, jego wybranego i umiłowanego ludu. Ten wybrany i umiłowany lud był jednak pełen buntu, niegodziwości i zepsucia. Tymczasem, pomimo tego wszystkiego, w rozdziale 6 Chrystus zasiadał na tronie. Dalej Księga Izajasza zawiera zestaw kilku rozdziałów, od 6 do 8 i od 9 do 11. Rozdziały te w proroctwie Izajasza odsłaniają Chrystusa w najwyższym stopniu. W rozdziale tym, który zaczynamy dziś objaśniać, widzimy Chrystusa w Jego boskiej chwale. Nie tylko w Jego boskiej chwale, lecz także w Jego ludzkich cnotach. Cnoty te pozostawały w świętości. W ostatecznym rozrachunku, bez względu na zepsucie i upadek, jaki panował wśród ludu Bożego, Chrystus wciąż przebywa na tronie chwały. Sytuacja w tym czasie bez wątpienia była krytyczna. Za moment usłyszymy mocne stwierdzenia na temat tego, jaki wywarło to wpływ na Izajasza. Izajasz kochał Boga i podążał za Nim bez granic. Nosił Izrael w sercu, a jednak Izrael tkwił w upadku. Pierwszy punkt rzymski. Tytuł poselstwa brzmi Wizja Chrystusa w chwale. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Przejdziemy werset po wersecie przez dość dużą część tego rozdziału. W wersecie pierwszym widzimy Pana siedzącego na wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. A. Ten, którego ujrzał Izajasz, to Chrystus, Pan, Król, Jahwe zastępów. Nie był to jedynie Bóg Ojciec. Na tronie siedział Jezus, Jahwe, Król, Pan, Jahwe zastępów. Jeden. Jan w swojej relacji, Jan zdał relację na temat życia codziennego i dzieła Jezusa na ziemi i powiedział, że Izajasz ujrzał chwałę Jego i o Nim mówił. W którym wersecie Izajasz mówił o chwale?
He spoke of the glory. I thought it was verse 5.
W wersecie trzecim. Pozwólcie, że otworzę swoją Biblię. W wersecie trzecim Izajasz powiedział, cała ziemia pełna jest Jego chwały. Pan Jezus Chrystus przebywał na tronie, ale cały wszechświat pełen był Jego chwały. Dwa. Żeby ujrzeć wizję chwalebnego Chrystusa usadzonego na tronie, musimy zważać na przestrogę Izajasza. Chciałbym teraz poświęcić kilka minut tej przestrodze. W księdze Izajasza 6:9-10 czytamy: I rzekł mi, idź i mów do tego ludu. Słuchajcie pilnie, lecz bez zrozumienia. Patrzcie uważnie, lecz bez rozeznania. Zatwardź serce tego ludu. Znieczul jego uszy. Zaślep jego oczy. Oto słowa, które Bóg skierował do Izajasza. Słowa te zostały wypowiedziane do Izajasza w 758 roku przed naszą erą, a wypełniły się one w 606 roku przed naszą erą, gdy Babilończycy najechali na Izrael i uprowadzili jego mieszkańców do niewoli. Dzieci Izraela, dzięki proroctwu, które wypowiedział do nich Izajasz, miały okazję do nawrócenia, ale w końcu nie obrały tej drogi. Usłyszały takie mocne słowa, a jednak nie nawróciły się. W końcu doszło do najazdu babilońskiego i doszczętnego zniszczenia Izraela. Następnie te same słowa zacytował Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 13:14-15. Jan nawiązuje do tego samego w wersecie 12:40 swojej Ewangelii. Pan przypomniał te słowa. Izrael ostatecznie nie nawrócił się, co doprowadziło do tego, że proroctwo Boga wypełniło się w 70 roku naszej ery. Przybył Tytus i niemal doszczętnie zniszczył Izrael. Werset ten zacytował też później Paweł w Dziejach Apostolskich 28:25-27. Tak samo jak wersety te zacytował Jezus i wypełniły się one w 70 roku naszej ery, tak samo było w przypadku Pawła. Ci, którzy nie usłuchali Pana Jezusa i ci, którzy nie usłuchali Pawła, otrzymali w końcu zapłatę za to, że nie poszli za Panem. Stali się otępiali. Ich serce pogrążyło się w ciemności. Ich uszy i oczy były zamknięte na Pana. Aż w końcu cały Izrael dosięgła dotkliwa kara od Pana. Chciałbym pójść dalej. Żeby ujrzeć wizję chwalebnego Chrystusa osadzonego na tronie, musimy zważać na przestrogę Izajasza. Jak możemy na nią zważać? Ćwicząc ducha i modląc się o to, by Pan otworzył nasze wewnętrzne oczy. Nasze wewnętrzne oczy muszą się otworzyć. Bóg być może nawiązywał do fizycznych oczu Izraela. A co z naszym sercem? Jeśli ulegnie zatwardzeniu, nie ma szans na to, że będziemy żyć według Boga. Nasze serce musi zostać zmiękczone i musimy zwracać je ku Niemu. Wtedy otrzymamy Jego wewnętrzne uzdrowienie ze ślepoty i choroby. Amen. Niech Pan wybawi nas od kroczenia śladami Izraela. Niech okaże miłosierdzie nad nami wszystkimi. Może to uczynić, jeśli będziemy postępować zgodnie z tymi słowami. O, musimy ćwiczyć swego ducha i modlić się. Potrzebujemy, by Pan otworzył nasze wewnętrzne oczy, zmiękczył nasze serce i zwrócił je ku sobie. Wtedy otrzymamy Jego wewnętrzne uzdrowienie ze ślepoty i choroby. B. Izajasz ujrzał wizję Chrystusa w chwale, gdy znajdował się w stanie przygnębienia. Możemy jako chrześcijanie zastanawiać się, jak to możliwe, że Izajasz, wielki prorok, mógł popaść w stan przygnębienia, depresji. Mamy własny pogląd na kliniczną depresję. Sądzę, że Bóg nie to miał na myśli, nie o tym mówił. Myślę, że Izajasz, który pałał miłością do Izraela i kochał Chrystusa bez granic, który ujrzał Go zgodnie z wizją, o której mówimy w tym poselstwie, był taką osobą, a jednak wydawało się, że wszystko stacza się na samo dno. To bardzo martwiło Izajasza. Zniechęcało go i możemy wręcz powiedzieć, że ogarnęło go przygnębienie. W trakcie tego przygnębienia, gdy Izajasz znajdował się w tak ciężkim położeniu, przyszedł do niego Bóg i ukazał mu się. Pan Jezus rzekł, że nikt nigdy Boga nie widział. Nie sądzę, że mamy tu do czynienia ze sprzecznością. Mowa tu oczywiście o wizji. Z jednej strony Izajasz widział Boga, z drugiej strony nie widział Go. Bóg jednak objawił się Izajaszowi, gdy znajdował się w stanie przygnębienia. I to spowodowało, że stał się innym człowiekiem. Jeden, Pomimo buntu, nieprawości i zepsucia wybranego przez Boga i umiłowanego ludu, Chrystus w dalszym ciągu zasiada na wysokim i wyniosłym tronie w chwale. Chwała Panu. Widzimy to w wersetach 6:1-4. To wizja Chrystusa w Jego chwale. Myślę, że w miarę tego, jak będziemy przechodzić przez wszystkie te wersety, Pan skorzysta z okazji jeszcze bardziej odsłoni przed nami Chrystusa. Pan zamierza odsłonić przed nami Chrystusa. Pragnie tego. Bracia i siostry w Panu, nie spoglądajmy w dół na sytuację, jaka panuje na ziemi. Nie patrzmy w dół na stan Kościoła, ale patrzmy w górę ku Niemu. Będziemy spoglądać ku Niemu i ujrzymy Tego, który zasiada na wysokim i wyniosłym tronie. Widząc Go, nigdy nie upadniemy na duchu, nigdy nie zniechęcimy się. Nigdy nie ogarnie nas przygnębienie. Niech Pan utruje sobie w nas drogę. 2. Chrystus jest jedynym dobrem we wszechświecie. Musimy spoglądać na Niego i całkowicie koncentrować się na Nim, odwracając się od wszystkiego innego. Nie patrzmy na nic ani na nikogo innego, prócz Chrystusa. W liście do Hebrajczyków 12:2 czytamy: patrząc na Jezusa, powinniśmy całe swoje życie prowadzić w ten sposób. Nie patrzeć na to, co przychodzi do nas to stąd, to stamtąd. Nie patrzeć na zniechęcenie. Nie patrzeć na sytuację w Kościele. Ale patrzeć na Jezusa. Zawsze patrzeć na Niego. Na ziemi wszystko podlega zmianom i wahaniom, lecz Chrystus pozostaje taki sam teraz i na wieki. Czyż to nie chwalebne? Wynika stąd, że nie powinniśmy spoglądać na sytuację, jaka panuje na ziemi, tylko na Chrystusa, który przybywa na tronie. Uwielbiam werset z listu do Hebrajczyków 13:8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam, także na wieki. I na wieki. Jezus Chrystus jest ten sam, nigdy się nie zmienia. Myślę, że Izajasz, ujrzawszy Pana w Jego chwale, ujrzawszy Tego, który zasiada na wyniosłym tronie, został uwolniony od całego swego przygnębienia. Przebywał pośród dzieci Izraela, a także pośród narodów. Był zniechęcony. Ale Pan Jezus ukazał mu się i to wydobyło go z sytuacji, w jakiej się znajdował. C. Długa szata Chrystusa oznacza Jego przepych, przejawiający się w Jego cnotach, który wyraża się zwłaszcza w Jego człowieczeństwie i za Jego pośrednictwem. To, że Chrystus nosił długą szatę, wskazuje na to, że ukazał się Izajaszowi w podobieństwie człowieka. Chrystus to osadzony na tronie Bóg-człowiek, który ma boską chwałę wyrażoną w Jego ludzkich cnotach. Chciałbym przeczytać fragment z poselstwa Studium Życia Księgi Izajasza ze strony 36 i 37. Mowa tutaj o czymś, co dotyczy tego punktu. Być może pragniemy pójść do nieba, żeby ujrzeć chwałę Chrystusa w Jego boskości. Lecz w wizji Izajasza ów Chrystus w chwale jest pełen przepychu w swoich ludzkich cnotach. Gdy ujrzymy Chrystusa w Jego chwale, będziemy Go widzieli przede wszystkim w Jego człowieczeństwie, pełnym cnót. Wszystkie cnoty Chrystusa są jasne i świecące, a owo świecenie to Jego przepych. Chwała Chrystusa jest w Jego boskości, a Jego przepych w Jego człowieczeństwie. Chwała Panu nie tylko za Jego boskość, ale także Jego człowieczeństwo. Jego ludzkim cnotom potrzebna jest Jego boska chwała, źródło. Być może pragniemy pójść do nieba, żeby ujrzeć chwałę Chrystusa w Jego boskości. To również słowa brata Lee. Lecz w wizji Izajasza ów Chrystus w chwale jest pełen przepychu w swoich ludzkich cnotach. W Ewangeliach, które przedstawiają życie codzienne Chrystusa, we wszystkich Ewangeliach również widzimy Jego boskość. Jednak najbardziej uderza Jego człowieczeństwo. Nikt nie prowadził takiego życia jak On. Jego człowieczeństwo wiele nam mówi. Przepych człowieczeństwa Chrystusa jest bardzo pociągający. Nikt nigdy nie prowadził takiego życia. Porównajcie swoje życie i Jego. Wszyscy mamy braki. Chrystus prowadził niezwykłe życie. Jego człowieczeństwo było znakomite. Wizja ta kładzie nacisk na człowieczeństwo Chrystusa, ponieważ długa szata stanowi typ Jego człowieczeństwa. I ta długa szata wypełniła całą ziemię. Bóg nie może nosić szaty, nie nosi jej. Ale ludzie owszem. To wyraźnie wskazuje na Jego człowieczeństwo. W wizji tej widzimy, że akcent pada na Jego człowieczeństwo. Możemy powiedzieć, że Jego chwała jest boska, a Jego cnoty ludzkie. Możemy też powiedzieć, że Jego świętość trzyma się mocno. To prowadzi nas do drugiego punktu rzymskiego. Serafiny unosiły się ponad Nim. Każdy z nich miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swą twarz. Dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Jahwe zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Bracia i siostry, wokół Chrystusa znajdowały się serafiny. Słowo unosiły się znaczy stały. Stały tam ze względu na Jego świętość. Stojąc tam ze względu na Jego świętość, ogłaszały: Święty, święty, święty jest Jahwe zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Oto nasz Chrystus. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Jest on też najświętszy, najbardziej oddzielony. Opowiada się całkowicie po stronie Boga. Ponad nim zaś unosiły się, czy też stały bez lęku, serafiny i ogłaszały: Święty, święty, święty jest Jahwe zastępów. Zastanawiając się nad tymi poselstwami, pomyślałem sobie, że gdy zbieramy się z innymi w różnych miejscach, powinniśmy pozdrawiać się słowami: Święty, święty, święty. To przypominałoby nam wszystkim o Chrystusie. Tylko On był święty. Pragniemy oczywiście prowadzić takie życie. Jednak we Wszechświecie rozbrzmiewa świadectwo, że istnieje Ten, który jest święty. Serafiny ogłaszały: święty, święty, święty. On taki właśnie jest. A. Izajasz ujrzał długą szatę, która oznacza przepych Chrystusa w Jego cnotach. Natomiast serafiny wychwalały Go w Jego świętości i ogłaszały, że cała ziemia pełna jest Jego chwały. W wersecie 12:41 swojej Ewangelii Jan mówi o chwale Chrystusa. Werset ten oznajmia: tak powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę Jego i o Nim mówił. Ten, za którym szedł Jan, on i inni, im dłużej z Nim przebywali, bez wątpienia uświadomili sobie, że to ta osoba, że to ten, o którym mówił Izajasz. Jest on pełen przepychu w swoich ludzkich cnotach. Oto ten, który nosi chwałę Bożą. Bracia i siostry, możemy ujrzeć tego Chrystusa. Chwała Panu, uczniowie, apostołowie ujrzeli Go. My też musimy ujrzeć takiego Chrystusa. B. Izajasz ujrzał Chrystusa w Jego boskiej chwale oraz Jego ludzkie cnoty i świętość opartą na Jego sprawiedliwości. Chciałbym przeczytać werset 5-16. Jahwe zastępów przez sąd się wywyższy. Bóg święty przez sprawiedliwość okaże swą świętość. Świętość opiera się na sprawiedliwości. Chrystus był najbardziej sprawiedliwym we wszechświecie. A ponieważ taki był, skutkiem tego była świętość. Całkowicie oddzielił się on dla Boga. Został uświęcony, oddzielony dla Niego. 1. Serafiny oznaczają, czy też przedstawiają, świętość Chrystusa, ucieleśnienie trójjedynego Boga. Stały tam ze względu na świętość Chrystusa. 2. Świętość Chrystusa opiera się na Jego sprawiedliwości. Z uwagi na to, że zawsze był On sprawiedliwy, był uświęcony, oddzielony od pospolitych ludzi. Bracia i siostry, mam nadzieję, że we wszystkim, co robimy, to jak żyjemy, rozmawiamy, będziemy sprawiedliwi. Nie tylko w liczeniu pieniędzy. Myślę, że w większości przypadków nie doznajemy w tym względzie niepowodzeń. Ale czy w tym, jak żyjemy, rozmawiamy, postępujemy ze sobą, możemy zaświadczyć przed Panem, że jesteśmy sprawiedliwi? Świętość wypływa ze sprawiedliwości. I w ostatecznym rozrachunku jesteśmy jedno z Bogiem nie tylko w oparciu o sprawiedliwość, ale w świętości. Zostajemy uświęceni, w pełni oddzieleni dla Boga. Trzeci punkt rzymski. Od głosu tego, który wołał, Zadrgały fundamenty w posadach, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem, biada mi, jestem zgubiony. Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. A oczy moje oglądały Króla, Jahwe zastępów. Amen. Jak wynika z Księgi Izajasza, symbolem boskiej chwały Pana jest dym. Chciałbym przeczytać werset, który o tym mówi. Chwileczkę, muszę go najpierw znaleźć. Już wiem, mój problem polega na tym, że mam przed sobą tekst Pieśni nad Pieśniami. Nie wiem, jak to się stało. Dajcie mi jeszcze chwilkę. Ed, jakiego szukam wersetu? Księga Izajasza 4:5. Tak, to ten. Wtedy Jahwe przyjdzie spocząć na całej przestrzeni góry Syjonu, na tych, którzy się tam zgromadzą, we dnie jak obłok z dymu, w nocy jako olśniewiący płomień ognia. Albowiem nad wszystkim chwała będzie baldachimem. Wciąż nie widzę wersetu, którego szukam. Tak czy inaczej, dym stanowi typ chwały Chrystusa. Czy to Księga Izajasza 4:5? Dobrze, zobaczmy, co mówi ten werset. Wtedy Jahwe przyjdzie spocząć na całej przestrzeni góry Syjonu i na tych, którzy się tam zgromadzą, we dnie jak obłok z dymu, w noc jako olśniewający płomień ognia. Tak, to ten werset. Amen. Symbolem boskiej chwały Pana jest dym. Towarzyszą jej ludzkie cnoty, których symbolem jest tren jego szaty i pozostają one w jego świętości, które symbolem są serafiny. To bardzo istotne. Musimy ujrzeć chwałę Chrystusa w Księdze Izajasza w jego chwale, jego świętość i sprawiedliwość oraz ludzkie cnoty. A. Drżenie fundamentów w posadach symbolizuje powagę, zaś świątynia, która napełniła się dymem, chwałę, której płomień wywołuje trwogę. Drżenie fundamentów w posadach symbolizuje powagę. Powaga oznacza ważność i znaczenie lub poważanie i dostojeństwo. Gdy fundamenty zadrżały, ci, którzy się temu przyglądali, poczuli ważność chwili. Nabrało to dla nich większego znaczenia. Świątynia zaś, która napełniła się dymem, symbolizuje chwałę, której płomień wywołuje trwogę. To, że chwała wywołuje trwogę, znaczy, że jest ona pełna czci, zdumiewająca, zachwycająca, zadziwiająca, chwalebna i chwalebna. Chwała ta zalicza się do takiej właśnie kategorii. B. Ponieważ Izajasz ujrzał tę wizję, nastał dla niego kres, koniec. I uświadomił sobie, że jest mężem o nieczystych wargach i mieszka pośród ludu o nieczystych wargach. Wszystko to, co ujrzał Izajasz, o czym przed chwilą czytaliśmy, powinno podziałać na niego zachęcająco. Tymczasem nie powiedział on, że tak się właśnie stało. Zamiast tego rzekł: biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. Jeden. Na objawienie składa się widzenie, a także uśmiercanie. Uśmiercanie, które pochodzi ze światła, to największa rzecz w doświadczeniu chrześcijańskim. Musimy powiedzieć, że świecenie to dzieło Ducha Świętego i musimy zobaczyć wszystko to, co pochodzi z upadłego ciała. Jak jednak to dostrzegamy? Dzięki świeceniu. Dzięki niemu ujawnia się nasza pycha. To, co wychodzi z naszych warg, nasze zepsucie, nasze ja, to, co mówimy, wszystkie braki. Ale zachęcające jest to, że wszystko, co Pan objawia, ulega uśmierceniu. Gdy tylko otrzymamy objawienie, światło na temat tych rzeczy i wszystkich braków, które posiadamy, ulega to natychmiastowemu uśmierceniu. Oświecenie staje się naszym zbawieniem. Gdy pada na nas światło, zbawia nas ono. A następnie to, co widzimy, staje się dla nas wybawieniem od tego wszystkiego. Im bardziej przebywamy w świetle, święci, tym bardziej Pan nad nami świeci. Dwa. Im bardziej widzimy Boga, tym lepiej dostrzegamy to, jacy jesteśmy, i tym bardziej zapieramy się i nienawidzimy siebie. Wczoraj brat Ron przytoczył werset z Księgi Hioba 42:5-6. Dotąd Cię znałem ze słyszenia, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Stąd odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele. Powiedział: słyszałem o Panu, lecz teraz moje oko widzi Pana. Pamiętam, święci, że gdy jako młody człowiek zacząłem iść za Panem, jednym z pierwszych wersetów, na jaki się natknąłem, była Księga Hioba 42:5-6. Pamiętam, że modliłem się wtedy: Panie, słyszałem o Tobie, lecz teraz chcę, aby moje oko ujrzało Cię. A gdy Cię ujrzę, Chcę mieć w nienawiści wszystko, co pochodzi ode mnie, abym przejrzał, a także nawrócił się i dzięki temu postępował w inny sposób. Oto, co Bóg chce, abyśmy zobaczyli. Oświeca nas światło i dzięki temu oświeceniu widzimy siebie. Sprawia ono, że kajamy się i prowadzi nas do nawrócenia, tak iż postępujemy w inny sposób. W Ewangelii Łukasza 5:8 uczniowie słuchali, jak Pan przemawiał. Następnie wsiadł on do łodzi, skończył przemawiać i poprosił Piotra i braci, aby zbrali go na głębszą wodę, wypłynęli, a wtedy Pan powiedział Piotrowi, aby zarzucił sieci po tej stronie. Piotr powiedział właściwie: już nie mam siły, Panie, łowiliśmy przez całą noc. Zarzucił jednak sieci, które tak się zapełniły, iż zaczęły się rwać. Dał więc znać towarzyszom, którzy łowili wraz z nim. Gdy zobaczył, jak pełne są sieci, zwrócił się do Pana, zdając sobie sprawę z tego, że jest grzesznym człowiekiem, i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Co spowodowało taką reakcję? Piotr ujrzał Pana i uświadomił sobie, że u Chrystusa jest coś, czego nie ma u nikogo innego. I gdy to zobaczył, spowodowało to, że nie mógł patrzeć na siebie i ujrzał swoje grzeszne ja. Bracia, oto jak Pan chce, abyśmy żyli i postępowali. 3. Każdy, kto naprawdę widzi Pana w Jego chwale, zostaje oświecony w swoim sumieniu w odniesieniu do swojej nieczystości. Zapisałem sobie kilka punktów. Ujawni się nasza miłość. Kogo i co kochamy? Ujawnią się nasze myśli. Wszystko, czy myślimy, dobrym, złym, co nie jest w jedności z Nim. Ujawni się nasza wola, jak jest uparta, niechętna do podążania za Pańską wolą. Ujawni się nasze upadłe ciało, oczy, uszy, to, czego słuchamy, to, na co patrzymy, to, gdzie chodzimy, to, jak żyjemy z rodziną. Cała wiedza, którą posiadamy, zdrowie, wszystko zostanie oświecone w naszym sumieniu i uświadomimy sobie, jak nieczyści naprawdę jesteśmy. 4. Znaczy odsetek słów, jakie wypowiadamy, jest niegodziwy, ponieważ większość tego, co wychodzi z naszych ust, to słowa krytyki. Jeśli wyeliminujemy plotki, utyskiwania i spory, możemy odkryć, że mamy bardzo niewiele do powiedzenia. Sądzę, że to prawda. W Ewangelii Mateusza 12, 13-14, słowo mówi: z obfitości słowa mówią usta. To, co mówimy, wyraża i ukazuje, jacy naprawdę jesteśmy. Wypowiadamy wiele słów. Niech Pan nas zbawi w odniesieniu do naszej mowy. Watchman Nee wymienił wiele rzeczy. Przede wszystkim wskazał na to, że w Ewangelii Jana 8:44 szatan jest ojcem wszystkich kłamstw. Jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Bez przerwy mamy do czynienia z kłamstwami, z dwulicowością, mówieniem niezgodnie z faktami, a zamiast tego bazowaniem na przypuszczeniu, iż tak właśnie wygląda rzeczywista sytuacja, dodawaniem do tego, co prawdziwe, własnych myśli, Co róż spotykamy się z przesadą, zawyżonymi liczbami. Wszystko to są kłamstwa, wypowiadanie pustych słów, plotkowanie, opowiadanie bajek, umyślnych kłamstw, zniesławianie innych, krytykowanie i osądzanie. Wszystko to nie powinno mieć wśród nas miejsca. Pan musi uwolnić nas od tego wszystkiego. Wiele nam brakuje, ale Bóg chce przyjść i uporać się z nami, oświecić nas, a w końcu przeobrazić. C. To, ile o sobie wiemy, zależy od tego, w jakim stopniu widzimy Pana. Dlatego musimy codziennie rano się ożywiać. Ranne ożywienie to czas służący temu, byśmy ujrzeli Pana. Bracia, codziennie rano. Zachęcam was wszystkich, zanim pójdziecie wieczorem spać, pomyślcie, o której wstaniecie następnego dnia. Jak? Pomyślcie, o której godzinie muszę rozpocząć dzień, żeby jutro dopilnować wszystkiego, jak należy. Oszacujcie to, jak naprawdę jest, jak jest naprawdę. A następnie wstańcie 15 minut wcześniej niż zwykle lub wtedy, gdy będziecie musieli wstać, by należycie zatroszczyć się o wszystko. I spędźcie trochę czasu z Panem. Choćby 15-20 minut. Otwórzcie się na Niego. Dotknijcie Jego słowa. A gdy się na Niego otworzycie, pozwólcie, by do was przemówił. I wyznajcie wszystko, na co padło Jego światło. Nasze życie się zmieni, święci, dzięki czemuś tak niepozornemu. Potrzebujemy co dzień dotykać Pana. Niektórzy nie mogą oczywiście robić tego rano, ale nie ulega wątpliwości, że co dzień powinniśmy znaleźć czas na przychodzenie do Pana w Jego Słowie, otwierać się na Niego i modlić się do Niego, odkrywać się w Jego obecności, a następnie wyznawać grzechy i korzystać z Pańskiego przebaczenia. Bracia i siostry, stopniowo staniemy się innymi ludźmi. Ludźmi, którzy żyją Chrystusem. D. Im bardziej widzimy Pana i poddajemy się mierzeniu przez Niego, tym bardziej zostajemy oczyszczeni, zaopatrzeni i przeobrażeni. Przede wszystkim potrzebujemy, aby Pan na nas zaświecił. Następnie musi On nas osądzić. Musimy poddać się mierzeniu przez Niego. A wynikiem tego mierzenia będzie oddzielenie, czy też uświęcenie. Jeśli będziemy nieustannie poddawać się mierzeniu, doświadczymy oddzielenia wszystkiego, co nieświęte, od tego, co święte. W księdze Ezechiela 46 widzimy męża z brązu, który przyszedł zrobić pomiary i zmierzył cały lud. Pomiar wykazał, że woda sięga do kostek. Najpierw woda sączyła się spod świątyni. Gdy jednak zostaliście zmierzeni, przepływ podniósł się do kostek. Ledwo mogliście chodzić. Następnie zostaliście ponownie zmierzeni w odniesieniu do swego życia, jakie prowadzicie na co dzień. Co się wtedy stało? Woda podniosła się do kolan. Następnie mąż ten zmierzył was po raz kolejny i okazało się, że przepływ sięga do bioder. Później zmierzył was znowu i mogliście pływać w wodzie. Oznacza to, że im bardziej poddajemy się mierzeniu przez Pana w tym, jak żyjemy, jak się zachowujemy, jakie prowadzimy życie codzienne, bracia, Pan poddaje nas wszystkich tym pomiarom. W miarę tego, jak poddajemy Mu się, jak nas oświeca, osądza i porusza się w nas, abyśmy Go zyskali, coraz bardziej będziemy Mu oddani. A przepływ Boga w nas wszystkich coraz bardziej będzie się podnosić. Przepływ chce się w nas podnieść, a następnie wypływać z nas. E. To, iż widzimy Boga, przeobraża nas, ponieważ gdy Go widzimy, zyskujemy Go, to jest, zdobywamy Go, czerpiemy z Niego i przyjmujemy do swego wnętrza Jego pierwiastek. Teraz ostatni punkt rzymski. Wprawdzie Izajasz wiedział, że jest zgubiony i że jest mężem o nieczystych wargach, tym niemniej jednak wiedział, że oczy jego oglądały Pana, Króla, Jahwe zastępów. Bracia, powinniśmy tego osobiście doświadczać. Gdy ujrzymy Pana, wówczas to, co zobaczymy i co zostanie w nas obnażone, wywoła w nas pewną reakcję i poczujemy, że jesteśmy najokropniejszymi ludźmi we wszechświecie, ale ogłosimy też, że ujrzeliśmy Pana. Czwarty punkt rzymski. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: oto dotknęło to Twoich warg. Twoja wina jest zmazana. Zgładzony Twój grzech. A Izajasz, uświadomiwszy sobie, że jest nieczysty, został oczyszczony przez jednego z serafinów, które oznaczają świętość Boga. W pierwszej kolejności uświadamiamy sobie, że jesteśmy nieczyści. Później jednak, gdy to sobie uświadomimy, przychodzi do nas Pan. Oczyszcza nas i stajemy się święci przed Bogiem. B. Izajasz został oczyszczony węglem z ołtarza. Użycie tego węgla przez serafina symbolizuje skuteczność odkupienia dokonanego przez Chrystusa na krzyżu i zastosowanego przez Ducha Świętego w Jego osądzającej, wypalającej i uświęcającej mocy. C. To oczyszczenie dokonane przez serafina węglem z ołtarza zmazało winę Izajasza i zgładziło jego grzech. Bóg z pewnością oczyścił wcześniej Izajasza. Niewątpliwie nastąpiło to przed rozdziałem szóstym, ale musimy sobie uświadomić, że jesteśmy na wskroś nieczyści. To, czy jesteśmy czyści czy nieczyści, zależy od odczucia w sumieniu, a uczucie to z kolei zależy od tego, czy widzimy Pana. Im bardziej Go widzimy, tym bardziej stajemy w świetle i tym bardziej zostajemy oczyszczeni. Tymczasem, jeśli chodzi o fakty związane ze starym stworzeniem, nie jesteśmy czyści, gdyż stare stworzenie jest nieczyste. Zostaniemy całkowicie oczyszczeni w czasie odkupienia naszego ciała, ponieważ wówczas nie będziemy już w starym stworzeniu. Pewnego dnia dokona się odkupienie naszego ciała. Owego dnia będziemy czyści. Ale dzisiaj to zupełnie inna sprawa. Jeśli jednak chodzi o nasze sumienie, tak długo rozprawiamy się z Nim przed Panem, aż stajemy się w pełni czyści, stykamy się z Chrystusem w Jego odkupieniu, dzięki dziełu, jakiego dokonał na krzyżu, dzięki czemu możemy radować się Jego oczyszczeniem za pomocą Jego krwi. Piąty punkt rzymski. I usłyszałem głos Pana mówiącego, kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem, oto ja, poślij mnie. Amen. A ujrzenie Boga prowadzi w efekcie do tego, i zostajemy przez Niego oczyszczeni, co z kolei owocuje tym, iż On nas posyła. Bracia i siostry, potrzebujemy, aby Bóg nas oczyścił. Jest to zgodne z Jego boską ekonomią. Gdy zostajemy przez Niego oczyszczeni, owocuje to z kolei tym, iż On nas posyła. B. Słowa mam i nam wskazują, że ten, który przemawia, jest trójjedyny i że nie jest to jedynie Chrystus, lecz Chrystus, który jest ucieleśnieniem trójjedynego Boga. Z jednej strony ów ten to Chrystus. Z drugiej strony to Chrystus, który jest ucieleśnieniem trójjedynego Boga. Gdy więc słowa te zostały skierowane do Izajasza, posłużył się słowami ten i nam. Pan robi dwie rzeczy. Powołuje nas, a następnie słucha, jaka jest nasza odpowiedź. W przypadku Izajasza była to bardzo dobra odpowiedź. Powiedział on, oto ja, poślij mnie. Chciałbym poświęcić kilka minut na to, aby szerzej wypowiedzieć na ten temat. Oto ja, poślij mnie. Bracia i siostry, jesteśmy w Pańskim uzyskiwaniu. Jesteśmy tu ze względu na budowanie Kościoła. Jesteśmy tu po to, aby uczyć się żyć Chrystusem pod każdym względem. Ale musimy też być skorzy do wyjazdu. Ufam, że w miarę tego, jak Pan będzie działał w nas wszystkich, stawiał nas w świetle i wnosił w inną sferę, powstaniemy i usłyszymy Pańskie wezwanie. Gdy On wzywa, bez względu na to, w jaki sposób to czyni, odpowiedzmy, oto ja, poślij mnie. Brat Lee, zanim odszedł do Pana, skierował do nas szczególne słowa. Wywarły one wielki wpływ na wielu świętych. Pracujemy i służymy w życiu Kościoła. W życiu Kościoła służymy i realizujemy boską ekonomię Boga. W pewnym sensie Bóg wzywa nas do tej służby. Ale Pan pragnie powołać nas nie tylko do tego. Żyjemy na przykład w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Czy Pańskie odzyskiwanie ma rozprzestrzenić się w całych tych dwóch krajach? Owszem. Jak ma się to dokonać? Jest tylko jeden sposób. Ktoś mówi, oto ja, poślij mnie. Bracia i siostry, musimy raz za razem powstawać, obierać tę drogę i udawać się tam, dokąd Pan nas prowadzi. Powinno stać się normą, że w miarę tego, jak żyjemy z Panem, On nas ciągle posyła do wielu miejsc. Izajasz nie miał prawa udać się tam, dokąd chciał. Pan go powołał. A wtedy on rzekł, oto ja, poślij mnie. Nie powiedział Panu, dokąd pójdzie. Przeciwnie, nawiązał z nim kontakt i to Pan go posłał. Bracia, służymy nie tylko w swojej miejscowości, ale Pan nas pośle, abyśmy rozszerzali Jego świadectwo w całym tym kraju. Chciałbym zwrócić się z pytaniem, zwłaszcza do tych wszystkich, którzy kończą szkolenie poeuroetatowe, którzy są obecni na szkoleniu oraz tych, którzy je ukończyli i podjęli pracę gdzie indziej. Bracia i siostry, co mamy robić? W jaki sposób zostanie wzbudzone w tym kraju świadectwo Jezusa za pośrednictwem polskiego zyskiwania, jeśli nie ruszymy z miejsca? Jeśli nie ruszymy się z miejsca. Musimy to zrobić. I musimy to robić ciągle na nowo. Musimy też oczywiście wierzyć nie tylko w granicach kraju, w którym żyjemy, lub do pobliskich krajów, ale powinniśmy odbywać podróże międzynarodowe i zanosić świadectwo Jezusa do wszystkich tych miejsc. Bratu Lee bardzo zależało na tym, aby coś takiego odbywało się w Pańskim uzyskiwaniu. Brat Lee wielokrotnie zwracał się z podobnym wezwaniem. Chciałbym opowiedzieć wam o jednym takim szczególnym apelu, za jakim się zwrócił, zanim odszedł do Pana. Główne brzemię o Europę Zachodnią spoczywa na Stanach Zjednoczonych. Jeśli Stany Zjednoczone zawiedzą w tej kwestii, pańskie uzyskiwanie poniesie wielką klęskę. Powinno stać się normą, że święci w Pańskim uzyskiwaniu biorą na siebie odpowiedzialność za realizację rozszerzania Pańskiego uzyskiwania na Europę Zachodnią. Bradley powiedział nam, że Pańskie poruszanie się do Europy i Jerozolimy ma charakter ostateczny, tego ostateczne poruszanie się. Poruszaniu temu służyły wszystkie poprzednie kroki, posunięcia. Bracia, my wszyscy, zwłaszcza w tym kraju i w Kanadzie, musimy powstać i przeprowadzić to wielkie poruszanie. Na zakończenie chciałbym przeczytać kilka fragmentów z posługi brata Lee. Chcę teraz powiedzieć wyraźnie, że Pan musi zbudować swój kościół na terytorium Antychrysta. Zanim Antychryst się objawi, Pan Jezus musi zbudować swoje kościoły w zachodniej Europie. Chociaż wielu chrześcijan czeka na powrót Pana, on czeka, aż zostaną zbudowane jego kościoły. Chwała Panu, że nasze oczy otworzyły się i zobaczyliśmy potrzebę zbudowania kościołów lokalnych. Potrzeba taka istnieje we Włoszech, Francji, Szwajcarii, Anglii, Holandii, Danii, Szwecji i Norwegii. Jak bardzo pragnę, bo wszystkim nam leży na sercu wyjazd do głównych miast Europy, aby Pan mógł uzyskać Kościół w każdym z nich. Powiedzcie, Panie, połóż mi na sercu wyjazd do Paryża ze względu na życie Kościoła. Panie, połóż mi na sercu wyjazd do Rzymu, byś Ty mógł tam mieć Kościół. Panie, połóż mi na sercu brzemię Kościół w Sztokholmie. Jeśli będziecie wierni Panu, uczciwi przed Nim i chętni do podjęcia brzemienia, już 5 lub 7 świętych może przenieść się do jakiegoś miasta, aby rozpocząć tam życie Kościoła. Tak wiele miast potrzebuje jaśniejącego świecznika. Nie jest to sprawa doktryny. Nie cierpię same tylko doktryny Kościoła. Chcę widzieć prawdziwe, żywe Kościoły. Nie interesuje mnie liczba osób w tych kościołach. Gdy był w Rzymie kościół złożony ze 150 ludzi, którzy świecą, są napełnieni Chrystusem i zanurzeni w Chrystusie, Pan mógłby chlubić się przed szatanem. Mógłby powiedzieć, szatanie, w Twoim mieście Rzym mam taki jaśniejący kościół. Bracia, wszyscy musicie odczuwać brzemię kościołów w Europie. Jaki jest pożytek ze samego studiowania Biblii, uczęszczania na konferencje i słuchania poselstw? Pan potrzebuje kościołów, młodzi ludzie. Pan potrzebuje kościołów i wy musicie wziąć na siebie to brzemię. Z pewnością Pan pragnie kościoła w Madrycie, stolicy katolickiej Hiszpanii. Komu leży na sercu to, aby tam pojechać? Pan wzywa do tego. Kto pojedzie do Paryża, do Londynu, do Rzymu? W tych ciemnych miastach nie ma świecznika. O, Pan wzywa. Kto jest skłonny do tego, by pojechać do jednego z głównych miast Europy, aby Pan mógł mieć tam kościół? Pan woła. Woła Ciebie i mnie, abyśmy dźwigali brzemię o główne miasta w Europie, aby On mógł mieć kościoły zbudowane na terytorium nadchodzącego Antychrysta. Idź i powiedz innym, że dzisiaj Pan potrzebuje kościołów. Odzyskiwanie pańskie zakorzeniło się w Stanach Zjednoczonych i na Dalekim Wschodzie, lecz w Europie panuje pustka. Z tego powodu obecne poruszanie się Pana w Jego odzyskiwaniu powinno skierować się w stronę Europy. Ponadto Europa, w świetle zwieńczenia wypełnienia wizji związane z wielkim ludzkim posągiem w drugim rozdziale Księgi Daniela, też jest znacznie ważniejsza niż jakikolwiek inny kraj czy rasa. Musimy to zobaczyć, bo to podstawa, dzięki której będziemy mogli zrozumieć umysł Pana. Zanim to starcie nastąpi, pańskie odzyskiwanie musi rozprzestrzenić się do Europy i zapuścić tam korzenie. Szerzenie się prawd pańskiego odzyskiwania będzie przygotowaniem do powrotu Pana, dzięki któremu nastąpi odzyskanie i przywrócenie nie tylko Izraela, lecz również całego stworzenia. Pańskie odzyskiwanie pełne jest boskich prawd, lecz panuje w nim niedostatek ich zastosowania, a także powolne jest ich szerzenie. Chciałbym święcie zostawić was z tym. Muszę zatrzymać się w tym miejscu. Chcę zrobić coś innego. Modlę się jednak, abyśmy stali wszyscy przed Panem w tej jednej kwestii. Pan na tym zależy i nam też musi zależeć. Przeczytam teraz ostatni punkt. C. Trójjedyny Bóg posyła nas, abyśmy wprowadzali Jego wybrany lud w stan, w którym będzie On żył Chrystusem, dzięki czemu będzie On Go wyrażać w Jego chwale, przesycać się Jego świętością i żyć w Jego sprawiedliwości. Niech Pan osiągnie swój cel. Amen.